Rozdział 21. Izzy tłumiła chichot, patrząc, jak ciemnoskóra ziemiochodząca w czarnym stroju schodzi ostrożnie po skalnej ścianie. Kobieta poruszała się wolno i niezgrabnie, ostrożnie wybierając chwyty dla rąk i oparcia dla stóp. A jednak w jej ruchach była jakaś pewność, która sugerowała, że umie to robić. Przypominała Izzy chłopca z jej klanu, który urodził się bez membran między ramionami i tułowiem. Nie mógł latać, ale umiał chodzić dalej i skakać wyżej niż jakikolwiek normalny Sije. Z początku jego wysiłki wydawały się śmieszne i żałosne, ale z czasem inne dzieci zaczęły go szanować za tę determinację, by stać się tak ruchliwym, jak to tylko możliwe. Kobieta dotarła do samej podstawy zbocza i przystanęła, by napić się wody z wąskiego strumyczka. Na pewno dobrze opanowała wspinaczkę, uznała Izzy, bo przecież, żeby dostać się tak daleko na tereny Sije, musiała pokonać wiele takich przeszkód. Izzy przeniosła ciężar ciała z nogi na nogę, bez trudu utrzymując równowagę na gałęzi. Kobieta wyprostowała się i spojrzała prosto w jej oczy. Dreszcz przebiegł Izzy po plecach, ale nie poruszyła się. Możliwe, że kobieta jej nie widzi. Może przesłania ją listowie. Witaj! Zawołała obca. Serce Izzy niemal stanęło. Zobaczyła mnie. Co robić? Nie bój się, powiedziała kobieta. Nic ci nie zrobię. Dopiero po chwili Izzy zdołała zrozumieć te słowa. Nieznajoma trochę się zacinała, mówiąc w języku Sije, i trochę myliła wysokość gwizdnięć. Izzy zastanawiała się, czy powinna z nią rozmawiać? Ojciec powtarzał, że nie wolno ufać ziemiochodzącym, ale zmienił zdanie, kiedy dzisiejszego ranka odwiedziła ich klan biała kapłanka. Czy zejdziesz i porozmawiasz ze mną? Izzy znów przestąpiła z nogi na nogę i podjęła decyzję. Będzie rozmawiać, ale z tego miejsca. Jestem Izzy, a ty? Kobieta uśmiechnęła się szerzej. Jestem Genza. Po co przyszłaś do Si? Żeby zobaczyć, jak tu jest. Może jednak zejdziesz, ledwo cię widzę. Izzy znów się zawahała. Ziemiochodząca była taka wielka. Rozejrzała się, szukając miejsca, gdzie mogłaby przysiąść bliżej kobiety, ale z którego potrafiłaby szybko odlecieć. Półka na stromym zboczu, z którego właśnie kobieta zeszła, wydawała się odpowiednia. Izzy zanurkowała z gałęzi i wylądowała miękko na skalę. Odwróciła się i popatrzyła na ziemiochodzącą. Kobieta wciąż się uśmiechała. Jesteś taka ładna, wymruczała obca. Izzy zrobiło się przyjemnie. A ty jesteś dziwna, wyrzuciła gwałtownie. Ale w miły sposób. Kobieta roześmiała się. Przekażesz wiadomość ode mnie swojemu przywódcy? Izzy wyprostowała się. Przekazywanie wiadomości było ważne, więc dzieci nieczęsto dostawały coś istotnego do przekazania. Dobrze. Kobieta podeszła o kilka kroków i z naciskiem spojrzała w oczy Izzy. Powiedz mu, że bardzo mi przykro z powodu tego, co zrobiły ptaki. To nie powinno się zdarzyć. Próbowały mnie ochraniać, a ja nie zrozumiałam, co się dzieje, dopóki nie było już za późno. Przybyłam, żeby sprawdzić, czy możemy być przyjaciółmi. Zapamiętasz to wszystko, Izzy? Izzy kiwnęła głową. Więc powtórz to teraz, żebym wiedziała, że... Odległy świst przyciągnął uwagę Izzy. Uniosła wzrok i aż krzyknęła, widząc, że nad nimi przelatuje duża grupa Sije, otaczająca biało odzianą postać, wyraźnie widoczną ze względu na swoją wielkość i brak skrzydeł. Biała kapłanka, pomyślała Izzy. Zobaczyła, że Genza przykucnęła pod liśćmi wielkiego drzewa Felfea. Twarz kobiety wyglądała przerażająco, wyrażała równocześnie gniew i strach. — Jak długo ona tu jest? — warknęła. Od paru dni, odparła Izzy. Jest miła, powinnaś przyjść i z nią porozmawiać. Na pewno chciałaby też być twoją przyjaciółką. Genza wyprostowała się i złagodniała, patrząc na dziewczynkę. Wymruczała kilka dziwnych słów, których Izzy nie zrozumiała, po czym westchnęła. Możesz powtórzyć waszemu przywódcy klanu coś jeszcze? Izzy przytaknęła. Powtórz, że jeśli Sije sprzymierzą się z heretyckimi cyrklianami, zyskają o wiele potężniejszego wroga. Teraz, kiedy wiem, że ona tu jest, nie zostanę. Nie chcesz spotkać się z mówcami? Nie, póki ona tu jest. Przecież dotarłaś tak daleko. Na pewno nie było ci łatwo. Genza skrzywiła się. Nie. Westchnęła i spojrzała z nadzieją na Izzy. Nie znasz przypadkiem łatwej drogi z powrotem na wybrzeże? Izzy rozpromieniła się. Nie byłam nigdy tak daleko, ale pomogę ci jak potrafię. Genza uśmiechnęła się z wdzięcznością. Dziękuję ci, Izzy. Mam nadzieję, że pewnego dnia spotkamy się znowu i będę mogła ci się zrewanżować. Gdy Danin wszedł do pokojów Aurai, usłyszał radosny pisk. Danin! Natychmiast się uchylił i spojrzał w górę. Sufit był pusty. Rozejrzał się, szukając właściciela tego głosu. Szara smuga przemknęła przez pokój i skoczyła mu na ręce. Witaj, Figlu, odpowiedział. Wes wpatrywał się w niego z zachwytem. Całkiem polubił Danina, gdyż ostatnio jego jedynym towarzystwem byli doradca, służba i zrzadka Majre z gwiezdnym pyłem. W dodatku za bardzo zabawne uznał spadanie Daninowi z sufitu na głowę, co było tylko trochę mniej denerwujące niż widok z okna. Danin podrapał Weza po łebku i przemawiał do niego przez chwilę. Wkrótce jednak powrócił myślą do odkryć, jakich dokonał w ostatnich dniach. Odwiedził przyjaciół i znajomych w całym mieście, w bogatych i ubogich dzielnicach. To, co usłyszał, potwierdziło jego najgorsze obawy. Pentadrianie z południowego kontynentu gromadzili armię. Szkolenie wojskowe było elementem ich kultu. Miał więc nadzieję, że brat i ojciec wyciągnęli z zakupów broni błędne wnioski. Jednakże zarówno były żeglarz, z którym Danin zaprzyjaźnił się w pierwszych latach wypraw, jak i ambasador Danweju opowiadali o intensywnej rekrutacji żołnierzy i kowali na terenach Murru, Avenu i Dekkaru, krajów na południowym kontynencie. Figiel zaczął się kręcić na rękach Danina, najwyraźniej niezadowolony z niedostatecznie poświęcanej sobie uwagi. Przeskoczył na krzesło i patrzył, jak Danin zaczyna krążyć po pokoju. Mała, szpiczasta główka Weza przesuwała się tam i z powrotem. Czy to Itchania Północna jest celem Pentadrian? Oczywiście. Inne masywy lądowe leżały na północnym wschodzie i wschodzie, ale tak daleko, że uznawano je niemal za legendy. Jeśli Pentadrianie chcieli podbić jakiś inny kraj, najbliżej znajdował się kontynent na północy. Co się stało Daninie? Głośno odetchnął z ulgą. Auraja, nareszcie. Miło, że za mną tęskniłeś, ale widzę, że nie to cię niepokoi. O co chodzi z tymi Pentadrianami, zdobywającymi Itchanię? Szybko przekazał jej, czego się dowiedział. Rozumiem, więc tak mówią ludzie. Nie sądzę, by groźbę wojny dało się jeszcze długo utrzymać w tajemnicy. Wiedziałaś to wszystko? Tak i nie. Dopiero niedawno zaczęliśmy dostawać wiarygodne raporty o tym, co dzieje się na południu. To obserwacje ludzi, którzy bardzo pilnują, by nie dać się zauważyć. Informacje, do których dotarłeś, zakup materiałów i zmiana sytuacji militarnej, to dla mnie nowość. Opowiedz Juranowi, czego się dowiedziałeś. To mu pomoże zobaczyć sprawy w szerszej perspektywie. Tak zrobię. Jak ci idzie praca w Si? To fascynujące miejsce. Nie mogę się doczekać, żeby ci wszystko opowiedzieć, Ci ludzie są tak łagodni z natury. Spodziewałam się jakichś konfliktów wewnętrznych, czegoś w rodzaju dawnych sporów między klanami Danuejczyków. A tutaj mamy tylko delikatne współzawodnictwo, które wyraża się w zawodach lotniczych. Zachęcają do małżeństw mężczyzn i kobiety z różnych klanów, a pobierają się w młodym wieku, co skłania młodzież do szybszego dojrzewania. Miałeś jakiś kontakt z Lejardem? Danin zamrugał, zdziwiony tą nagłą zmianą tematu. Nie, żadnego od twojego odlotu. A mógłbyś go odwiedzić? Żeby wiedział, że tak całkiem o nim nie zapomniałam. Wybiorę się tam jutro. Dziękuję. A jak... Aha, idzie mówca Siri. Niedługo odezwę się znowu. Wrażenie jej obecności rozwiało się, by nagle powrócić. I podrap figla specjalnie ode mnie. Tak zrobię. Wtedy zniknęła. Danin podszedł do krzesła, przykucnął i podrapał Weza za uchem. Masz to od swojej pani. Figiel zamknął oczka. Jego trójkątny pyszczek wyrażał rozkosz. Danin westchnął. Gdybym to ja tak łatwo dawał się pocieszyć. Auraja wie o pentadriańskiej armii, ale sytuacja nie staje się przez to mniej przerażająca. Mam tylko nadzieję, że biali robią wszystko, co możliwe, by zapobiec wojnie, albo przynajmniej ją wygrać, gdyby była nieunikniona. Przepraszam cię, Figiel, zwrócił się do Weza. Zostawię cię teraz. Muszę powiedzieć Juranowi, co wiem. Raz jeszcze podrapał Weza za uchem i wyszedł. Kiedy odeszła mówca Siri, Auraja powoli okrążyła altanę, którą Sije dla niej zbudowali. Była to cudowna konstrukcja, pełna prostoty, a równocześnie piękna. Przygotowali ją dwa razy większą niż normalnie, dopasowując rozmiar do ziemiochodzącego imieniem Gremmer, który dostarczył im propozycję sojuszu. Miała kształt kopuły, zbudowanej z długich, giętkich wsporników, jednym końcem zakopanych w ziemi, drugim umocowanym do pnia gigantycznego drzewa. Między nimi rozciągnięto cienką błonę. Auraja nie wiedziała, czy była zwierzęcego, czy roślinnego pochodzenia. W dzień przenikało przez nią światło, wypełniając wnętrze ciepłym blaskiem. Błony rozciągnięto także pomiędzy zewnętrzną ramą i masztem wbitym koło pnia. W ten sposób podzielono altanę na trzy komory. Auraja lekko pogładziła palcami ściany i ich giętkie wsporniki, a potem odwróciła się i przyjrzała prostym meblom. Krzesła zrobione były z drewnianych ram i naciągniętej na nie tkaniny. Na podłodze leżał kamienny blok z zagłębieniem po środku, przeznaczony do gotowania. W większości rodzin Sije był ktoś z dostatecznymi zdolnościami magicznymi, by opanować dar podgrzewania kamienia. Łóżko w drugim pomieszczeniu składało się z płachty materiału, rozciągniętej między mocnym, wbitym w podłogę wspornikiem, a pętlą wokół pnia. Koce, utkane z delikatnej sierści małych zwierząt domowych, były cudownie miękkie. Przyzywały ją teraz. Było późno. Jutro czekało ją nowe wyzwanie. Miała przemówić do Sije podczas ich zgromadzenia. Zdjęła białą cyrklę i włożyła prostą tunikę, która służyła jej do spania. Odkąd opuściła Jarimę, nie zadawała sobie trudu, by ułożyć włosy zgodnie z wyrafinowaną chanijską modą, gdyż całą ciężką pracę szybko marnowały podmuchy w czasie lotu. Splatała włosy w pojedynczy warkocz, który teraz rozplotła. Udało jej się bez większych kłopotów wejść do łóżka, będącego właściwie hamakiem. Ułożyła się wygodnie na poduszkach, otuliła kocem i pozwoliła myślom błądzić bez celu. Czas mijał, ale sen nie nadchodził. Wiadomości Danina tylko pogłębiły niepokój, dręczący ją od wcześniejszego połączenia z Juranem. Codziennie rosło w niej przekonanie, że Itchania Północna stanęła wobec groźby wojny z Pentadrianami. Juran ściągnął z Somreju Majrę, gdyż obawiał się, że jest tam narażona na atak czarnych czarowników. A ja tutaj próbuję przekonać Sije, żeby się z nami sprzymierzyli. Jeśli to zrobią i wybuchnie wojna, będą musieli wraz z nami stanąć do walki. Nie są przecież silni ani wytrzymali. Jak mogę ich prosić, by walczyli, kiedy na pewno niektórzy wtedy zginą? Westchnęła i przesunęła się nieco. Byłoby nieuczciwe, gdyby ukrywała przed Sije zagrożenie wojną, dopóki nie podejmą decyzji. Ale jeśli im powie, może ich zniechęcić do sojuszu z białymi. Będzie musiała ich przekonać, że odrzucenie przymierza i unikanie udziału w wojnie nie uratuje ich przed Pentadrianami. Jeżeli toreńscy osadnicy stanowią dla nich zagrożenie, to tym bardziej będzie nim armia obcych najeźdźców. Sije mogą uznać, że zaryzykują. W końcu Pentadrianie wcale nie muszą zaatakować Itchanii Północnej. Ona sama jednak nie mogła zakładać, że wojny nie będzie i że nie musi ostrzegać przed nią Sije. Gdyby się dowiedzieli, że ukryła przed nimi zagrożenie, na pewno mieliby jej to za złe. Wydawało się, że Pentadrianie celowo rozpowszechniają pogłoski o planowanej wojnie, by zniechęcić wszystkich do sojuszów z białymi. Nie, pomyślała, to zbyt przewrotne, by było prawdą. Pentadrianie nie odwiedzali nawet Si. Nic nie sugerowało, że chcą, by Sije, którzy czczą Huan, zostali ich sprzymierzeńcami. Znów się przewróciła. Hamak się zakołysał. W końcu będę musiała powiedzieć Sije o możliwości wojny, myślała. Jeśli wybiorę odpowiedni moment, może uda mi się ich jednak przekonać, że przymierze jest korzystne. W końcu nie możemy przegrać, mając po swojej stronie bogów. Z tą myślą zapadła wreszcie w sen. Aurajo. Głos był szeptem w jej umyśle. Aurajo. Tym razem zabrzmiał mocniej. Ocknęła się z trudem i zamrugała w ciemności. Pokój był pusty, a kiedy poszukała umysłów w pobliżu, nie znalazła żadnego. Czyżby to było wezwanie myślowe? Nie, uznała. Sprawiało wrażenie snu. Pewnie mi się przyśniło, że ktoś mnie woła. Zamknęła oczy. Czas płynął powoli i zapomniała o tamtym śnie. Aurajo. Poczuła, jak wznosi się ku świadomości, jakby wynurzała się z wody. Świadomość cudzego umysłu rozwiała się. Auraja otworzyła oczy, ale nie próbowała nawet szukać wołającego. Był ograniczony do snu. On? Serce jej zamarło. Któż jeszcze wołałby ją we śnie, jeśli nie Lejard? I nagle usiadła, całkiem przytomna i wzburzona. Powinnam odpowiedzieć? Jeśli odpowiem, czy nawiążę połączenie snu? Połączenie snu jest przestępstwem. Tak samo jak korzystanie z usług tkaczy snów. To bezsensowne prawo. Chcę się dowiedzieć, na czym polega połączenie snu. Czy jest lepszy sposób, niż w nim uczestniczyć? Ale jeśli dokonam połączenia snu, złamię prawo. On również. Przecież nie jestem bezbronną ofiarą. W każdej chwili mogę go zmusić, żeby przerwał. Mogę? Długo leżała przytomna. Jakaś jej część chciała porozmawiać z Lejardem, ale inna się wahała. Zresztą nawet gdyby się zdecydowała, to przecież najpierw musiała zasnąć. Wątpiła, czy przyjdzie jej to z łatwością. Po pewnym czasie znowu usłyszała swoje imię i natychmiast zrozumiała, że jednak zasnęła i że musi porozmawiać z Lejardem. Lejard? Spróbowała. Wrażenie osobowości wzmocniło się, ogarniając ją niby gęsty, słodki dym. To był Lejard, a jednocześnie nie Lejard. To był człowiek, którego odkryła ostatniej nocy w Yarime. Ciepły, namiętny i męski, ukryty pod pełną godności powierzchownością tkacza snów. W tym stanie nie mogę być nikim prócz samego siebie, powiedział. Domyślam się, że ja też nie, odparła. Nie, tutaj możesz ukazać prawdę albo ją ukryć, ale nie skłamać. Więc to jest połączenie snu? Tak, wybaczysz mi je? Chciałam tylko w jakiś sposób być z tobą. Wybaczam ci. A czy ty też mi wybaczysz? Co takiego? Tę noc, kiedy... Wspomnienia rozbłysły jej w umyśle, jeszcze wyraźniejsze niż na jawie. Nie tylko zobaczyła ich ciała razem, ale poczuła dotyk skóry na skórze. U Layarda wyczuła rozbawienie i tęsknotę. Co tu jest do wybaczania? Uderzyły kolejne, inne już wspomnienia. To, co odkryły, było zaskakujące. Doświadczenie przyjemności z jego punktu widzenia. Oboje tego chcieliśmy. Myślę, że to było oczywiste, powiedział. Co się dzieje? Spytała. Te wspomnienia są tak żywe. W czasie snu zawsze takie są. Mogę dotykać, smakować. Sny są potężne. Mogą przynieść pocieszenie w rozpaczy, pewność słabym, sprawiedliwość złoczyńcom? Kiedyś tak, miały i taką rolę, już nie. Ale połączenia snu nadal pozwalają ukochanym na spotkanie, gdy są daleko. To dostępna tkaczom snów alternatywa dla kapłańskich pierścieni. Dałabym ci pierścień, ale nie sądziłam, że go przyjmiesz. Czy ty przyjmujesz ten sen? Łamiemy prawo. Milczała przez chwilę. Tak, powiedziała wreszcie. Musimy porozmawiać. To, co zrobiliśmy, choć cudowne, będzie miało swoje konsekwencje. Wiem. Nie powinnam była cię zapraszać. Nie powinienem był przyjmować zaproszenia. Co nie znaczy, że żałuję. Ani ja. Ale jeśli ludzie się dowiedzą, nie chciałabym sprowadzić na ciebie nieszczęścia, ani na twój lud. Ja też nie. Z wahaniem zmusiła się do powiedzenia tego, co powiedzieć powinna. Nie zrobimy tego więcej. Nie. Zamilkli oboje. Miałeś rację, stwierdziła. W tym miejscu nie można kłamać. Uniósł rękę i dotknął jej twarzy. Ale możemy być sobą. Zadrżała od jego dotyku. Budził wspomnienia. Chciałabym, żebyś tu był. Ja też bym chciał. I jestem, przynajmniej w pewnej formie. Wspomnienia, jak już mówiłem, w stanie snu są bardziej żywe. Czy chciałabyś znowu jakieś przeżyć? Uśmiechnęła się. Tylko kilka,